Hirschfeldowie, zrozumieć krew. Pani Urszula Glęsk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, która zajmuje się literaturą dokumentarną i krytyką literacką. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
A Uniwersytet Wrocławski oczywiście bliski mojemu sercu jest i także był bliski pani bohaterom, dlatego że oni związali się po II wojnie światowej właśnie z Wrocławiem.
Hirschfeldowie, którym poświęciłam powiedzmy 3 ostatnie lata swojego życia, starając się opowiedzieć ich biografię, należeli do tych profesorów, którzy zaczynali odbudowywać uniwersytet w Breslau po to, żeby uczynić z niego Uniwersytet Wrocławski. I byli naprawdę profesorami, którzy dotarli tu jako pionierzy, dlatego że Ludwik Hirschfeld przyjechał do Wrocławia w lecie 1945 roku. Natomiast Hanna Hirschfeldowa, jego żona, profesor pediatrii, która zakładała na Uniwersytecie Pediatrię, czy Wydział Pediatrii, dojechała jesienią 1945 roku i postanowili po swoim bardzo burzliwym wcześniejszym życiu i po różnych niezwykłych historiach, które stały się ich udziałem w pierwszej połowie XX wieku, ponieważ jeżeli pomyślimy o Hirschfeldach, o profesorach, którzy urodzili się w 1884 roku, czyli właściwie całe dojrzałe życie przypadło na pierwszą połowę XX wieku, to od razu łatwo nam sobie wyobrazić, że przez to życie przetoczyły się dwie wielkie wojny, dwie rewolucje, ponieważ rewolucja w 1905 roku w Łodzi, gdzie spędzili młodość, była również bardzo krwawa i niebezpieczna. No i też ich życie było, powiedziałabym, bardzo nietypowe, dlatego że oni zmieniali kraje swojego zamieszkania, studiowali we Francji i w Niemczech. Później w czasie I wojny światowej wyjechali na Bałkany, żeby tam badać i leczyć ludzi dotkniętych epidemią duru plamistego, czyli tak zwanego tyfusu. Po I wojnie światowej przyjechali do Warszawy i organizowali życie naukowe w Warszawie. Drugą wojnę spędzili w getcie warszawskim. To zupełnie traumatyczny okres życia naukowców. Mm-hmm. A po wojnie...
Tam umarła też ich córka Maria, 23-letnia. I to było niezwykle traumatyczne doświadczenie, bo przecież tutaj były dzieci, które nie miały co jeść, bo zaraz powiemy o żonie Ludwika Hirschfelda, Hannie. A z drugiej strony wykładał i cały czas prowadził swoje badania, które chował pod podłogą w słoikach, tak jak przeczytałam w pani książce.
Tak, to jest rzeczywiście ten czas życia Hirschfeldów w getcie warszawskim z ich chorującą na anoreksję córką. To dziecko Marysia Hirschfeldówna zachorowała jeszcze przed wojną. Zresztą próbowano ją leczyć różnymi sposobami, ale wtedy w ogóle nie znano słowa anoreksja. Znaczy słowo anoreksja było znane, ale nie uważano, że jest taka choroba. Ta dziewczynka zresztą studiowała przed wojną rok na Sorbonie w Paryżu. Była pod opieką przyjaciół Hirschfeldów. No i na wakacje przyjechała w 1939 roku, ale już nie mogła potem z powrotem się wydostać. I w getcie między innymi pomagała w sierocińcu Janusza Korczaka, w tym słynnym sierocińcu, o którym tak dużo wiemy. Wiemy też, że tam Marysia Hirschfeldówna chodziła i opiekowała się tymi osieroconymi dziećmi, ale sama właściwie coraz bardziej chorowała, popadała w zupełną depresję i niechęć do życia. Zresztą obrazy, które widziała, pewnie temu tej niechęci do życia sprzyjały. I właściwie Hirschfeldom udało się uciec z getta w 1942 roku. Wywieźli Marysię, wyjechali na Kielecczyznę, ale to dziecko tam na Kielecczyźnie zmarło z takiego ogólnego wycieńczenia. Miała zaledwie 23 lata i była jedyną córką Hirschfeldów, lekarzy, naukowców, odkrywców.
Pani profesor, od wydawcy dowiedziałam się, że książka na początku, taki pomysł, nie wiem czy pani potwierdzi, czy też nie, że na początku to miała być książka o Ludwiku Hirschfeldzie, właściwie trochę zapomnianej w Polsce postaci. Bo jeżeli mówimy o Wrocławiu, to te ślady ich pobytu są do dzisiaj we Wrocławiu. Tak? Jest ulica, jest plac, jest tablica na ulicy Wittiga, jest też instytut, który jakby sławi i jakby kontynuuje pracę pana profesora Hirschfelda. Ale potem pani zmieniła zdanie i z Ludwika Hirschfelda powstał tytuł Hirschfeldowie. Dlaczego?
Dlatego, że chciałam napisać książkę, która z jednej strony pokazywałaby sylwetkę wyjątkowo ważnego naukowca. No, Polacy nie mają wielu naukowców, medyków, którzy ścigali się z największymi odkrywcami w świecie medycznym, którzy byli nominowani do Nagrody Nobla w medycynie. I jak gdyby tutaj wybór Hirschfelda wydawał mi się trafny, ale też chciałam napisać książkę, w której zamieściłabym jednak elementy reportażu i w której jeszcze zaplanowałam, że chciałabym porozmawiać z ludźmi, którzy pamiętają Hirschfelda i pamiętają, jaki był w codziennym życiu, i chciałam, żeby ta książka w jakiś sposób ożyła też relacjami świadków i tych, którzy mogli jak gdyby coś powiedzieć z własnego doświadczenia i opowiedzieć, jak się z Hirschfeldem współpracowało. Ale kiedy zaczęłam rozmawiać z różnymi osobami, okazało się, że w tej rodzinie, w tym domu równie ważną postacią była Hanna Hirschfeldowa, która też była profesorem pediatrii.
Która znała siedem języków.
Właśnie, to jest takie bardzo charakterystyczne, ale właściwie jeżeli czytałam teksty Hirschfeldowej, to i sprawność, w jakim były pisane, i to zarówno po polsku, czy po angielsku, czy po francusku, to nie miałam wątpliwości, że to była niezwykle utalentowana osoba. Zresztą bardzo obyczajowo taka surowa, no nie chcę powiedzieć wyniosła, ale na pewno bardzo poważnie zachowująca się, bardzo poważnie traktująca w ogóle życie. Natomiast zapamiętana też przez rodziców pacjentów i też przez pacjentów jako lekarz wspaniale podchodzący do dzieci. Wszyscy to odnotowywali.
Że na zdjęciach w książce pani, przepraszam, jeżeli mówimy o, bo to w młodości piękna kobieta była, zresztą na naszej stronie już też zdjęcie jej z młodości, ale i także są fotografie w pani książce, gdzie można zobaczyć, że ona uśmiecha się, kiedy widzi dzieci, tak? Raczej się nie uśmiechała, bo być może z tego, co pani napisała, a tak do końca nie chcę zdradzać, ona tę pierwszą połowę XX wieku obserwuje z perspektywy szpitali pediatrycznych, klinik w Heidelbergu i Curychu i szpitala w getcie warszawskim. Tam podejmuje próbę opieki nad dziećmi umierającymi z głodu. Być może taki brak uśmiechu jest po tych straszliwych przeżyciach w tamtym czasie, w tych czasach okrutnych i złych dla niektórych ludzi, ale i w tej większości przecież także Hirschfeldowie byli bardzo mocno cierpiącymi wówczas ludźmi.
To zestawienie szpitali w Curychu, Heidelbergu i właśnie w getcie warszawskim pokazuje, że z jednej strony były to najnowocześniejsze kliniki ówczesnej Europy, szczególnie ta w Curychu była prowadzona przez słynnego profesora Hatzera i to była taka placówka medyczna no, niezwykle nowoczesna i rzeczywiście pomagająca na najwyższym poziomie chorującym pacjentom. Natomiast w getcie warszawskim Hirschfeldowa właściwie przyglądała się bezradnie dzieciom umierającym z głodu. Właściwie to, co dało się tym dzieciom podać, to na przykład cebion, czyli po prostu zwykła witamina C, czy podawać im roztwór glukozy. One były po prostu wycieńczone budowo i nawet jeżeli stawały potem jeszcze na własne nogi, to z tych wszystkich pamiętników z getta i też z relacji Hirschfeldów wiadomo, że te dzieci potem znowu trafiały na ulicę i po jakimś czasie znowu wycieńczone wracały do tego szpitala. Także tam właściwie to był obraz zupełnie niewyobrażalnych dramatów i cierpienia. Ale co ciekawe, kiedy Hirschfeldowa przyjechała do Wrocławia w tym 1945 roku, jak mówiłyśmy, to od razu zaczęła szukać miejsca na klinikę pediatryczną i znalazła takie miejsce w pobliżu Mostu Grunwaldzkiego, wielki budynek, w którym przed wojną mieścił się dom opieki nad sierotami i tam postanowiła zbudować kolejną klinikę, w której znowu przyjmowała pacjentów, a miała też takie podejście do leczenia dzieci, bardzo zdroworozsądkowe, bo pamiętajmy, że to był czas, kiedy dopiero wprowadzano w terapię antybiotykowe i właściwie lekarze mieli bardzo ograniczone możliwości leczenia, ale to, co jest takie charakterystyczne dla tego sposobu opieki, który stworzyła Hirschfeldowa już we Wrocławiu, to takie całościowe leczenie dzieci, więc jeżeli dziecko trafiało do jej szpitala, to nie tylko było leczone na tę chorobę, z powodu której trafiało do kliniki, ale również miało wyleczone wszystkie ząbki, było odrobaczone, bo wtedy to był wielki problem dla
z pazurzutami. Ja dlatego mówię też o tej zmianie tytułu, bo z tej książki jednoznacznie wynika, którą czyta się naprawdę znakomicie, że nie wiadomo, czy droga Hirschfelda obfitowałaby w takie sukcesy, gdyby właśnie nie jego żona Hanna. A on zresztą, Ludwik chyba miał 21 lat, jak dobrze sobie przypominam, kiedy oni wzięli ślub, poznali się i ślub wzięli błyskawicznie. W swojej biografii napisał: dotychczas błogosławię tę lekkomyślność, bo napisał swoją autobiografię i tam między innymi bardzo ciepło. Właściwie to też jest książka o miłości dwojga ludzi, lekarzy, którzy byli cały czas koło siebie i bardzo siebie, pani profesor, wspierali. Powiedzmy jeszcze, żeby przypomnieć o Hirschfeldzie, dzięki Bogu pani książkę tę napisała i przypominamy sobie o tych cudach, które on wynalazł w medycynie, bo to jest poskromiciel duru w Serbii. W Grecji wyprodukował własne szczepionki przeciw tyfusowi i cholerze. Wybitny serolog, bakteriolog, immunolog, tak? Przecież to właśnie te grupy krwi ważne, chociaż tam jest jeszcze jedno nazwisko, Emila von Dungerna. Dobrze wypowiedziałam to nazwisko, bo to taki był arystokrata, bardzo ekscentryczny bardzo, który razem z przecież no, w końcu z Ludwikiem Hirschfeldem te grupy krwi stwierdzili, że cechy są dziedziczne i że nie mogą się pojawić u potomstwa, jeśli nie było ich u rodziców. Dlatego są te grupy zero i tak dalej. Nie wiem, czy Polacy pamiętają, kto jest odkrywcą tych grup.
Tak, przede wszystkim wszyscy stosują nazewnictwo, które wtedy właśnie Emil von Dungern i Ludwik Hirschfeld w Heidelbergu wprowadzili, ponieważ oni zaproponowali te nazwy grupa A, B, AB i 0. Wcześniej stosowano różne nazwy, między innymi taką nomenklaturę numeryczną, cyfrową, ale ta propozycja Hirschfelda i Dungerna została uznana w 1927 roku w takiej komisji zdrowia w Lidze Narodów za obowiązującą w całym świecie medycznym i faktycznie potem po jakimś czasie trafiła na nieśmiertelniki, czyli takie blaszki, które mają żołnierze z oznaczeniem grupy krwi, to w czasie II wojny światowej i właściwie wszyscy mamy świadomość tego, jaką mamy grupę krwi i używamy takiej nazwy, którą ci dwaj naukowcy z Heidelbergu zaproponowali. Ale oczywiście jednym z najważniejszych...
O, możemy jeszcze tylko wspomnieć, że to właśnie między innymi Ludwik Hirschfeld przyczynił się do tego, że można ustalać ojcostwo, pani profesor, też.
To znaczy, tak, On już w latach 40., kiedy znano jak gdyby 6 właściwości grupowych krwi, czy 6 takich specyficznych czynników, próbował przygotować takie badania i próbował opracować taką metodę, zgodnie z którą dałoby się wykluczyć ojcostwo niektórych osób, na przykład uznanych czy jakoś tam przywoływanych jako ojcowie i ustalić, czy oni rzeczywiście mogli być ojcami tych dzieci. To był zresztą bardzo poważny wówczas problem, dlatego że no, problemy biednego społeczeństwa, które wcale nie było tak święte, jak nam się wydaje, też polegały na tym, że rodziły się dzieci, do których ojcowie nie chcieli się wcale przyznawać. I to te próby właśnie wykluczenia ojcostwa, ewentualnie wskazania, że jednak grupa krwi potwierdza, że ten mężczyzna mógł być biologicznym ojcem, czy może być biologicznym ojcem, były bardzo ważne. To takie badania wykonywano we Wrocławiu w latach 40. właśnie w pracowni profesora Ludwika Hirschfelda. No i kiedy rozmawiałam z laborantami, którzy nad tymi badaniami pracowali, to oni do dziś z uśmiechem opowiadali różne zabawne historie, że na przykład na laborantkę pracującą nad określeniem, czy dany delikwent mógł być ojcem, tenże ojciec czekał pod bramą laboratorium, chwytał tę laborantkę za w ramię i mówił: pani doktor, ja panią błagam, ja wszystko zrobię, ale niech pani napisze, że ja nie mogłem być ojcem. A Hirschfeld mówił...
A poza tym on często, zresztą też to w książce jest, na salach sądowych bywał, żeby między innymi, to się teraz dzisiaj nazywa biegły, prawda, zaświadczać lub nie o tej ważnej dla wielu mężczyzn sprawach. Pani profesor, no, czas biegnie nieubłaganie. To jest książka, w której ja odnajduję tytaniczną pracę, bo pani przecież profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmująca się literaturą i krytyką literacką, musiała poznać wszystkie te nazwy medyczne. Na wielu spotkaniach o tej książce pani mówi i bardzo biegle pani sobie, mogłabym powiedzieć, już radzi. Ta książka napisana jest z pasją. To jak tę lekturę się ma i się dochodzi do ostatniej strony, to ta pasja pani w tej książce jest naprawdę zawarta i to można przeczytać nawet między wersami.
Pisałam o ludziach, którzy mieli swoją pasję, kochali medycynę i bardzo wiele dla tej medycyny zrobili, dla pacjentów, więc właściwie nie mogłam być obojętna też wobec ich pracy. Natomiast wtedy, kiedy Hirschfeldowie pracowali i publikowali swoje teksty, język medycyny, język nauki był jednak bardziej przystępny. Poza tym to był świat, w którym wiedziano znacznie mniej o procesach biologicznych niż współcześnie. Dlatego, kiedy opisywałam różne odkrycia Hirschfelda przede wszystkim, to nie miałam takich wielkich trudności ze zrozumieniem tych starych artykułów naukowych i starałam się je jakoś przywoływać, ale też pamiętałam o tym, żeby nie męczyć czytelników, ponieważ chciałam przybliżyć portrety tych ludzi, portrety Hirschfeldów i nie chciałam, żeby to była tylko książka o nauce i o rozwoju medycyny, ale chciałam też, żeby to była książka o perypetiach życiowych, o różnych punktach zwrotnych, różnych niezwykłych decyzjach, które podejmowali i również o tym, w jaki sposób bieg historii może zmienić bieg ludzkiego indywidualnego życia.
A proszę mi powiedzieć, czy ktoś z rodziny Hirschfeldów jeszcze żyje?
Kiedy zaczęłam pisać książkę, żyły jeszcze dwie osoby, które pamiętały Hirschfeldów w okresie międzywojennym. I miałam naprawdę wielkie szczęście, że trafiłam do pani Joanny Belin, która mieszkała w Londynie, a później do jej brata Andrzeja Kiełbasińskiego, profesora Andrzeja Kiełbasińskiego. I mogłam z nimi porozmawiać. I oni mi powiedzieli o różnych szczegółach, łącznie z tym, że byli w stanie odtworzyć topografię przedwojennego domu Hirschfeldów na Saskiej Kępie w Warszawie. Ale wiedziałam, kiedy z nimi rozmawiałam, że czas jest nieubłagany. Mimo tego, że oni mieli wspaniałą pamięć, byli bardzo precyzyjni i widać było, że oni byli zupełnie z innego świata, też z takiego świata dyskrecji, elegancji, kultury, to wiedziałam, że trochę się ścigamy z czasem. Oni już byli, przekroczyli 90 lat i mimo tego, że byli bardzo dobrze trzymającymi się ludźmi i bardzo wiele czasu mi poświęcili i zechcieli się ze mną tą pamięcią podzielić, to niestety musiałam też przeżyć pożegnanie z nimi.
Przed rozmową na antenie z panią zadzwonił do nas słuchacz ze Sławy. Nie wiem, bo to w radiu nie wiadomo, czy to jest pan ze Sławy. Połączmy, poprosimy realizatora Karola Kasprawiaka z tą drugą linią. Być może akurat to jest... Halo, czy to jest pan ze Sławy?
Dobry wieczór.
Czy to pan ze Sławy?
Tak, tak.
Dobrze, pani profesor, będzie pani miała pozdrowienia. To jest taka niespodzianka. Ja też o tej niespodziance nie wiedziałam, bo to niespodzianka. Proszę bardzo, proszę powiedzieć coś. To, co pan mi powiedział.
Panią profesor Urszulę pozdrowić, bo mieliśmy okazję się poznać przy okazji, kiedy się zainteresowałem książką, a jednak się kręci o Piotrze Lisie, którą pani redagowała i miałem przyjemność jechać do Wrocławia i pani mi udostępniła materiały, z których pani korzystała, tworząc tę książkę. I
tak.
Nie wiem, czy pani mnie pamięta w ogóle.
Oczywiście, że tak.
Jak miło.
I bardzo się ucieszyłem, bo też dzisiaj dowiedziałem się o książce, którą pani napisała. A jestem czytelnikiem takim dosyć, powiedzmy, że sumiennym i mam w swoich zbiorach autobiografię właśnie profesora Hirschfelda, Jedno życie i z przyjemnością poczytam pani książkę, bo wiem, jaka jest pani pracowita, bo po tamtej książce, którą uważam właśnie i w ogóle właśnie Piotra Lisa za jednego z najlepszych filmoznawców, z jakimi się zetknąłem, poprzez tekst, bo akurat pana Piotra nie poznałem, bo on bardzo przedwcześnie zmarł. A chciałem powiedzieć, że wiem, jaka pani jest pracowita, bo tu pani redaktor już o tym wspominała przy tworzeniu książki.
Tytaniczna praca. Bardzo dziękuję bardzo panu, bo
dziękuję,
to takie miłe, żeby spotkać się na antenie wtedy kiedy się mówi o kolejnej swojej książce, bo to piąta pani książka. Ja bym jeszcze chciała zapytać, że przy takich dokonaniach medycznych i w medycynie, prawda, to jednak profesor Hirschfeld nie miał szczęścia, bo zasługiwał na Nagrodę Nobla. Absolutnie zasługiwał na Nagrodę Nobla, tylko żył w takiej rzeczywistości powojennej, że wtedy wynaleziono i penicylinę, i szczepionkę na żółtą febrę, i streptomycynę, i właściwie, chociaż był nominowany do tej nagrody, ale jej nie dostał.
Tak, dlatego, że najważniejsze odkrycia medyczne Hirschfelda przypadły na okres I wojny światowej i jeszcze wcześniej w roku 1910-11 ta seria artykułów na temat dziedziczności grup krwi. Więc to były najistotniejsze odkrycia badawcze Hirschfelda, a nominowany został w roku 1950, czyli między nominacją a odkryciami upłynęło kilka dekad, a w tym czasie medycyna po prostu pędziła, rozwój medycyny pędził jak na naprawdę najszybszej autostradzie i właściwie zupełnie już inne badania zasługiwały na to, żeby ich twórcy otrzymali nagrodę. Ale myślę, że Hirschfeldowie i tak mieli wielką satysfakcję ze swojej pracy. Hirschfeld zawsze mówił, mikroskopów nie trzyma się w szafie, a kariery naukowej nie robi się w przedpokojach gabinetów ministrów. I myślę, że przez całe życie właśnie w takim duchu radości odkryć naukowych i różnych fascynacji, poszukiwań pracował. I to mu na pewno sprawiało wielką satysfakcję. Co do tego nie mam wątpliwości, aczkolwiek też w książce pisze, że czasem w swoich poszukiwaniach zupełnie błądził, kiedy na przykład uczestniczył w jakichś debatach nad prawem eugenicznym, nad którym dyskutował dyskutowano w Polsce w latach 30.
Bardzo dziękuję. Musimy postawić kropkę, bo i tak zrobiło się więcej niż zapowiadałam. No tak ciekawa książka, proszę Państwa. No, polecam ją gorąco do zapoznania się z historią tej niezwykle utalentowanej, jednak przy tym także normalnej rodziny, która dzięki swojej pracy oraz odwadze uratowała niejedno ludzkie istnienie. Bardzo serdecznie dziękuję za przypomnienie o tych ludziach, bo nieco zapomniani poza Wrocławiem oczywiście zostali. Piękna książka Universitas, wydawcą tej książki jest. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.